Pomaganie robi różnicę. Taki tytuł nadała swojej radiowej opowieści Małgorzata Furga, która jest obok mnie. Dobry wieczór, Małgorzato.
Dobry wieczór.
Jest też z nami Malwina Kosela-Pepłowska z Polskiej Misji Medycznej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I może od pani Malwino zaczniemy, bo to, co na mnie zrobiło wrażenie w tym reportażu, to taki niezwykły profesjonalizm bohatera, to jak opowiada o tej swojej misji, traktując ją właśnie jako misję, ale przede wszystkim jako zawód, w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, to znaczy ta metodyczność, systematyczność i takie bardzo właśnie profesjonalne, rzetelne podejście do sprawy. Proszę powiedzieć, pani Malwino, czy trzeba mieć jakieś cechy charakteru, takie, które predestynują do tego, żeby w polskiej misji medycznej pracować i działać?
Tak, ja myślę, że wszystkich nas, którzy pracujemy w polskiej misji medycznej, na pewno połączyła bardzo duża empatia i to, co się czuje wśród innych pracowników, również w przypadku Kuby, to to, że my bardzo chcemy komuś pomóc i te misje możemy w tej polskiej misji medycznej naprawdę realizować. Ta praca daje wyjątkową satysfakcję, bo wiemy, że wszystkie efekty są wymiernie przeliczane na pomoc ludziom, którzy dla nas nie są statystyką, tylko wyjątkowymi ludzkimi historiami. Myślę, że właśnie ta empatia na pewno nas wszystkich cechuje. Nie, ale też no, takie chęć czynienia dobra, to też jest bardzo istotne, więc myślę, że to takie niestandardowe w dzisiejszym świecie i na dzisiejszym rynku pracy, gdzie liczą się dużo bardziej konkretne też cechy albo też predyspozycje, a u nas są bardzo takie humanistyczne wartości cenione i to nas wyróżnia.
A może pani powiedzieć, w jaki sposób trafiła pani do polskiej misji medycznej? Jak w ogóle się zdobywa informacje o takiej organizacji charytatywnej?
No właśnie mnie do polskiej misji medycznej skierowała ta chęć czynienia dobra i zmiany w swoim życiu, żeby moja praca miała taki wymierny efekt w postaci pomocy drugiemu człowiekowi. Ja wcześniej byłam dziennikarką i zaczęłam szukać czegoś, co łączyłoby predyspozycje, które nabyłam w poprzednich miejscach pracy, z tym, żeby pomóc komuś innemu. I okazało się, że właśnie polska misja medyczna poszukiwała wtedy specjalisty do spraw komunikacji, gdzie tak naprawdę niektóre rzeczy, które robiłam wcześniej, bardzo były przydatne. No i postanowiłam z nimi porozmawiać, więc szybko się do mnie odezwali i szczęśliwie po pierwszej rozmowie już czułam, że to będzie miejsce dla mnie. I potem też w pierwszych momentach tej pracy, jak poznawałam zespół, jak poznawałam Kubę, to właśnie wszystkich nas łączyła podobna historia, że jeżeli ktoś nie poszedł od razu w stronę pomocy humanitarnej, tylko wcześniej pracował w innym miejscu, to do tego miejsca sprowadziła go ta chęć czynienia dobra i chęć pomocy drugiemu człowiekowi.
I to tutaj ma taki bardzo wymierny efekt. Myślę, że to też jest istota rzeczy. To, o czym zresztą pan Jakub wspominał w tym reportażu, a mianowicie to, że ta osoba, czy te osoby, którym pomagacie, mają konkretne imiona, nazwiska i twarze, i ta pomoc jest bardzo celowa, prawda? Tutaj nie mówimy o jakichś wielkich zbiorowościach. Oczywiście pomaganie wielkim zbiorowościom jest bardzo ważne, tylko że tam gdzieś giną twarze, ludzkie twarze.
Tak,
tutaj jednak działacie na rzecz bardzo konkretnych osób.
Tak, absolutnie tak. Co prawda zawsze wydaje się, że w przypadku organizacji humanitarnych wkrada się gdzieś statystyk, bo oczywiście możemy podawać też liczby, ale dla nas te liczby są zdecydowanie drugorzędne i historie ludzi, którym możemy pomóc, do których możemy dotrzeć, są dla nas najważniejsze. Na przykład w przypadku konfliktu w Ukrainie, słuchanie też ludzi, do których dotarliśmy, bo tam na przykład pracują nasze kliniki mobilne, więc pomagamy tam ludziom dostać się do lekarzy i otrzymać niezbędną pomoc medyczną, to oni bardzo często dziękowali w taki właśnie sposób zupełnie prywatny. I my często patrzymy na to w takich kategoriach, że gdybyśmy urodzili się w innej części świata, to w tym samym wieku nasza historia wyglądałaby zupełnie inaczej. I to jest dla nas ważne, to nas porusza i jakby mamy tego głęboką świadomość, więc chcemy tym ludziom dać chociaż trochę takiej pomocy, żeby to ich życie było łatwiejsze.
Użyła pani określenia kliniki mobilne, może opowiemy naszym słuchaczom, co to jest ta klinika mobilna, bo dla nas określenie klinika ma inne znaczenie niż w przypadku polskiej misji medycznej.
Tak, oczywiście. Kliniki mobilne mogą działać właśnie w miejscach, w których jest utrudniony dostęp do służby zdrowia i tak właśnie jest w przypadku Ukrainy. My tam mamy trzy kliniki mobilne obecnie, które działają w regionach charkowskim i sumskim. Taka klinika wygląda tak, że po prostu pracownicy medyczni docierają w różne miejsca. Paradoksalnie to nie chodzi o to, że przyjmują pacjentów na przykład w samochodzie mobilnym, chociaż takimi samochodami się poruszają, ale dzięki współpracy z lokalnymi władzami na przykład zajmują na jakiś konkretny termin opuszczoną przychodnię i tam przyjmują pacjentów. Tak naprawdę klinika mobilna specjalizuje się w pomocy takiej zupełnie normalnej, tylko że umówmy się, że w momencie, kiedy w Ukrainie na przykład zostaje bardzo dużo osób starszych, które nie mają teraz dostępu do lekarza, to takie zwykłe schorzenia, które w naszym świecie wydają się drobną niedogodnością, mogą stanowić zagrożenie życia, bo ciężko jest się dostać na wizytę kontrolną, ciężko jest zrobić kontrolne badania i ciężko jest otrzymać podstawowe leki, więc takie kliniki mobilne mniej więcej tym się zajmują. My kliniki mobilne w Ukrainie prowadzimy razem z organizacją Frida Ukraine, więc na miejscu pacjentów przyjmują lekarze, którzy też są Ukraińcami, po prostu z nami współpracują. To też pomaga w kwestii bariery językowej, ale oczywiście zdarza się też, że ktoś z Polski jedzie tam pomagać na miejsce. Natomiast taka bariera językowa, zwłaszcza w przypadku osób starszych, jest no, bardzo duża. Także tam lepiej, żeby to były osoby, które są na miejscu i znają też dokładnie funkcjonowanie danego regionu. Będziemy cały czas rozwijać ten temat, bo niedługo do naszych klinik dołączy mobilna klinika pediatryczna. Ona będzie poruszać się w obwodzie kijowskim. No i myślę, że warto też wspomnieć, że przy działaniu takich klinik mobilnych dla nas jako organizacji humanitarnej najważniejsze jest bezpieczeństwo nie tylko pacjentów, ale też naszych lekarzy, więc zawsze szczegółowo oceniamy bezpieczeństwo, zanim taka klinika mobilna gdzieś się pojawi i jeżeli dowiadujemy się, że są jakieś problemy, czy może być bardzo niebezpiecznie, to wtedy zmieniany jest termin albo zmieniana jest lokalizacja. No ale tak czy inaczej zapewniamy ciągłość działania tych klinik, więc wiele osób już pomoc otrzymało.
Ja chciałam zapytać właśnie o te kwestie bezpieczeństwa. Jak się określa to bezpieczeństwo, czy też jak się je usiłuje zapewnić tym, którzy pomagają?
No oczywiście to są zawsze kwestie bardzo płynne, bo umówmy się, że we wszystkich tych miejscach, w których trwają konflikty zbrojne, tak naprawdę w 100% bezpiecznie nie jest nigdy. I co jest też oburzające, akurat teraz odniosłam się do Ukrainy, ale dotyczy to też Strefy Gazy, tak. Nigdy nie powinno być ataku na służbę medyczną, która niesie pomoc poszkodowanym, a to się dzieje regularnie. Chociażby w Ukrainie to jest bardzo świeża sprawa, bo jeszcze 8 lipca był atak rakietowy Rosji na Ukrainę, w którym ogromne straty poniósł dziecięcy szpital w Kijowie. Tak naprawdę jeden z największych ośrodków tego typu w kraju, który się specjalizuje w leczeniu ciężkich przypadków, na przykład nowotworów dziecięcych. I zginęło tam wtedy około 28 osób, a 100 zostało rannych. I takie rzeczy nie powinny się dziać nigdy. I tak naprawdę oczywiście nigdy nie jesteśmy w stanie w 100% przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja, ale są służby, które oceniają to mniej więcej na bieżąco, jeżeli istnieje zagrożenie, że może taki atak się wydarzyć, jeżeli dostajemy takie informacje, no to wtedy po prostu przeorganizowujemy tę pomoc. Ogólnie bardzo ważne jest w udzielaniu pomocy humanitarnej to czuwanie nad takimi zmiennymi, nad którymi może ktoś, kto pomagałby prywatnie, mógłby nie pomyśleć. Bo to jest jednak wielka machina, mamy kontakt z lokalnymi władzami, ze służbami i wtedy to jest łatwiej ocenić, ale oczywiście w miejscach objętych konfliktami nigdy nie ma 100% pewności, że wszystko będzie dobrze. Odniosłam się też do Strefy Gazy. W Strefie Gazy od początku konfliktu, który trwa już wiele miesięcy, zginęło około 500 pracowników medycznych, więc tak naprawdę ci ludzie zawsze ryzykują swoim zdrowiem i życiem, kiedy chcą nieść pomoc. I to nie powinno się dziać, to po prostu nie powinno mieć miejsca, to jest niedopuszczalne.
To jest niedopuszczalne i wydawało nam się przez jakiś czas, że w ogóle już się po doświadczeniach chociażby II wojny światowej nie zdarzą tego typu sytuacje, a one się ciągle zdarzają, niestety.
Tak, one się zdarzają i też nam bardzo zależy, żeby nagłaśniać też sprawy, o których niekoniecznie wiemy w naszej części świata, bo z jakichś względów nie są one zbyt często poruszane, bo teraz rozmawiamy o Ukrainie i o Strefie Gazy. Te dwa konflikty są bardzo znane, wszyscy mamy świadomość, co się tam dzieje, chociaż oczywiście też niepełną i też nam zależy, żeby jakby mocniej nakreślić, co tam się w tym momencie dzieje, ale na przykład Etiopia jest takim konfliktem mocno zapomnianym, a w Etiopii również jest bardzo ciężka sytuacja humanitarna. Mnóstwo ludzi, bo co piąta osoba zagrożona jest niedożywieniem albo głodem. To jest w przypadku Etiopii, która jest wielkim krajem, między 20 a 22 miliony ludzi jest narażone na brak jedzenia, a sytuacji nie ułatwia to, że tam cały czas trwają susze i co ważne, wewnętrzne napięcia, bo w kraju tym między 2020 a 2022 trwała bardzo krwawa wojna domowa, w której w wyniku zginęło około 600 tysięcy cywilów. I tak naprawdę niewiele o tym wiemy, bo w tym czasie akurat w naszej części świata trwała pandemia i rozpoczęła się wojna w Ukrainie, więc to
No tak,
zdominowało media. Tak,
to,
patrzyliśmy
co
w tamtą stronę
bardziej
i patrzyliśmy na to,
nas
co dzieje się
dotyczy.
u nas. A właśnie na przykład w Etiopii my też staramy się nieść pomoc, tym razem walcząc z tym głodem i niedożywieniem, który jest ogromnym problemem, ale też dostęp do lekarzy, podobnie, tak jak w te wszystkich tych częściach świata, które cierpią humanitarnie, też jest utrudniony. W Etiopii współczynnik lekarzy do pacjentów wynosi 1 do 50 tysięcy, a pielęgniarek 1 do 5 tysięcy, więc no, tak naprawdę bardzo ciężko jest otrzymać pomoc medyczną i też się tam tym zajmujemy. Zajmujemy się też dożywianiem. Do tej pory w szpitalu w Waliso polska misja medyczna objęła opieką medyczną i dożywianiem 850 noworodków. I tutaj warto też podkreślić, że taki średni koszt terapeutycznego dożywienia skrajnie niedożywionych dzieci wynosi niecałe 250 zł. Za tyle można uratować młode i niewinne ludzkie życie, więc to czasami jest wstrząsające. I teraz też zdając sobie sprawę z tego, że sytuacja w Etiopii dalej jest bardzo ciężka, będziemy tę naszą pomoc rozszerzać dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych zresztą. Będziemy zapewniać dalsze wsparcie specjalistycznej opieki nad noworodkiem i dzieckiem, też w tym szpitalu Świętego Łukasza w Waliso, ale też takie wsparcie dla wiejskich izb zdrowia, które się też rozwijają, na przykład w regionie Oromia. I biorąc pod uwagę fakt, że ciężko niedożywione kobiety w ciąży na przykład albo dzieci często powinny pilnie znaleźć się w szpitalu, a problem jest, żeby do takiej placówki dotrzeć, to polska misja medyczna też zakupi sprawnie działający ambulans, więc to też jest dla nas istotne, żeby ta pomoc była ciągła. Ale my też zawsze, za każdym razem, kiedy pomagamy w takim miejscu objętym głodem bądź niedożywieniem, staramy się też zadbać o edukację dotyczącą zdrowia i żywienia, głównie wśród personelu medycznego, ale też wśród pacjentów. Nam zależy, żeby ta nasza pomoc, nawet już po odjeździe naszych wolontariuszy czy naszych pracowników humanitarnych, dalej trwała. I w taki sposób działaliśmy właśnie w Strefie Gazy, gdzie przy pierwszych transzach pomocowych wysyłaliśmy na przykład mleko dla noworodków, ale też w Senegalu jakiś czas temu, gdzie zapewniliśmy takie wsparcie dla wiejskich ośrodków zdrowia i też szkolenia żywieniowe. Więc powiedziałabym, że obecnie głód i te konflikty zbrojne to jest takie najczarniejsze oblicze katastrof humanitarnych i staramy się być wszędzie tam, gdzie nasza pomoc jest najpotrzebniejsza.
A skoro mówimy o tej pomocy, to co pani powiedziała o tych 250 zł,
tak,
za którą to kwotę możemy uratować życie ludzkie, to w jaki sposób można wam pomóc?
Po pierwsze, zawsze można wejść na naszą stronę internetową, wybrać sobie obszar, w którym działamy i wspomóc bezpośrednio tę inicjatywę. Można też po prostu wysyłać nam rozmaite datki zazwyczaj. Znaczy wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej, w jaki sposób można nas wesprzeć, ale też regularnie prowadzimy takie akcje, powiedziałabym tymczasowe, które mają na celu nagłośnienie jakiejś sprawy i zaktywizowanie naszych potencjalnych darczyńców do pomocy. W tym przypadku aktualnie teraz prowadzimy działania na rzecz Strefy Gazy. Najpierw wiosną prowadziliśmy zbiórkę Słowa nie wystarczą, pomoc dla Strefy Gazy, gdzie nas wsparło bardzo środowisko literackie polskie, ale też ludzie, którzy w szerokim z tego słowa znaczeniu działają ze słowami, czyli na przykład krytycy literaccy, redaktorzy, scenarzystki. A teraz obecnie prowadzimy aukcję charytatywną we współpracy z Allegro Charytatywni i się pomaga. Aukcję wsparło już wiele cenionych osób, między innymi pan Wilhelm Sasnal, Agnieszka Holland, Anita Sokołowska, Barbara Kuder-Szatan, a teraz też część polskiego środowiska komiksowego, na przykład pan Humer Tronek i Tomasz Leśniak. I dalej jeszcze można licytować rzeczy przekazane przez nich na te aukcje. I
to są rzeczy albo na przykład jak w przypadku pani Kuder-Szatan,
tak,
nie
tak,
tylko
nie
spektakl,
absolutnie,
ale spotkanie z nią, także
tak,
to są
tak,
bardzo różne.
Są to bardzo szerokie opcje. Bardzo, bardzo byli kreatywni nasi osoby, które z nami współpracowały w tej aukcji. I wszystkie środki, które zbierzemy dzięki zakupowaniu tych przedmiotów, dzięki licytowaniu ich, przeznaczymy na trzecią już transzę pomocową dla Strefy Gazy i będzie ona bezpośrednio przeznaczona na wsparcie pracy lekarzy w szpitalu Dar al-Balah, bo już teraz tam pracują zespoły medyczne współorganizowane przez Polską Misję Medyczną i naszego jordańskiego partnera JHS, który działa razem z organizacją Project Hope, bo tak jak mówiłam, u nas też jest ten problem, żeby dotrzeć jak najbardziej do osób które potrzebują pomocy medycznej, bo tak samo jak w Ukrainie, tak samo jak w Etiopii, no w Strefie Gazy, jeżeli chodzi o pomoc medyczną, to tam brakuje absolutnie wszystkiego i lekarze, którzy działają na miejscu, no działają w strasznych warunkach, w warunkach bez zasilania, bez antyseptyków, bez leków przeciwbólowych, tak samo cierpią też pacjenci. Tak naprawdę 3 z 10 osób, które zgłaszają się po pomoc, są w stanie ją otrzymać, bo zwyczajnie nie ma na to środków, więc staramy się te środki zebrać i zapewnić, żeby osobom, które tam cierpią, było po prostu lżej i żeby była szansa na uratowanie ich zdrowia i życia.
Powiedziała Pani o tych ostatnio organizowanych aukcjach przy wsparciu między innymi strony Się Pomaga, ale też można korzystać z Waszej strony, bo Wy też prowadzicie zbiórkę bezpośrednią na Waszej stronie.
Tak, tak. Ogólnie ja odsyłam jak najbardziej do strony pmm.org.pl. Jeżeli wejdziemy na naszą stronę, mamy różne zakładki, możemy wejść w zakładkę Działaj z nami i tam jest wszystko szczegółowo opisane, jak przekazać 1,5% podatku, jak nas wspierać, jak się zaangażować, w jaki sposób można zostać też naszym wolontariuszem. Mamy też kierowane do medyków kursy, żeby stać się częścią Polish Medical Mission Emergency Medical Team, więc tych opcji jest dużo i wszystko na naszej stronie jest szczegółowo opisane.
Jeszcze chciałabym powrócić na moment do reportażu. Tam
oczywiście.
Jednym z takich bardzo zwracających uwagę wątków tej rozmowy z panem Jakubem, rozmowy Małgosi obecnej tutaj z nami, autorki reportażu, jest to przenikanie się życia zawodowego i prywatnego. To, że nawet do wiersza, który opisuje jakieś takie bardzo intymne przeżycia, potrafi ten konflikt, wojna, głód, to wszystko tragiczne, co się wydarza w różnych rejonach świata, wejść. Biorę to trochę w cudzysłów. Więc zanim zadam Małgosi pytanie związane z tym wątkiem, to chciałabym panią zapytać, jak sobie z tym radzicie? Czy macie jakąś pomoc systemową, która pozwala na to, abyście też sami, pomagając, nie musieli być w sytuacji, kiedy, nie wiem, sami będziecie potrzebować pomocy, bo jednak jest to obcowanie, nawet na odległość, z ludzką tragedią, z problemami, katastrofami.
Tak, absolutnie. Absolutnie uważam, że no, nie da się wyjść z takich tematów swoją głową tak w zupełności. Jeżeli już się raz o tym wie, jeżeli się przy tym pracuje, jeżeli się próbuje pomóc, no to gdzieś to w człowieku zostaje, więc absolutnie nie dziwię się, że to przenika na przykład twórczość czy życie prywatne, bo faktycznie tak się dzieje. Mam to szczęście, że pracuję naprawdę z grupą bardzo świadomych osób, takich bardzo świadomych też siebie i świadomych ograniczeń wszelkich i tym, jak ważne jest nasze też zdrowie psychiczne, więc my się też bardzo wspieramy między sobą, jesteśmy dla siebie wszyscy bardzo wyrozumiali i nigdy nam jakby nie przesłania chęć pomocy drugiemu człowiekowi. To, że musimy też pamiętać o fakcie, żeby zadbać o siebie, bo jeżeli nie zadbamy o siebie, to trudno będzie nam też pomóc komuś innemu, ale też warto dodać, że ten rodzaj pomocy i obcowanie z tymi tematami w taki sposób, jaki my obcujemy, czyli że wiemy, że z naszych działań wynika coś dobrego i że z tych działań faktycznie uda się komuś przynieść pomoc, to jest krok dalej i naprawdę uważam, że też taki krok ku lepszemu, niż to obcowanie, z którym teraz jakby styka się cały nasz świat, czyli nasze przebodźcowanie informacjami i stykanie się z tematami w takim domowym zaciszu, że cały czas jesteśmy bombardowani treściami o tym, gdzie jest źle i co gdzie się dzieje, a tak naprawdę nie zawsze możemy pomóc jako odbiorcy. My obcujemy z tematami, w których już działamy, więc myślę, że to człowiekowi też jest troszeczkę lżej i jest nam zwyczajnie łatwiej, że te tematy, które nas dotykają, to są też tematy, które w jakiś sposób zostaną dzięki nam pośrednio załagodzone.
Ale co dla Pani jest najtrudniejsze? Bo kiedy rozmawiałam z bohaterem reportażu, to ta bezradność jest najtrudniejsza, kiedy na przykład musicie wycofać się z jakiegoś obszaru, bo są takie problemy w tym terenie, że byłoby to duże narażenie pracowników humanitarnych na utratę życia czy zdrowia.
Tak, to jest bardzo trudne. Dla mnie też jest trudne, jeżeli wiem, że nasza pomoc dotarła na przykład do niektórych osób, tak jak rozmawialiśmy o tej podmiotowości, minimalnie za późno. Zawsze jest mi ciężko z tym tematem, że właśnie przez tego rodzaju ograniczenia czasami my trafiamy już z pomocą w jakieś miejsce i oczywiście możemy pomóc tym osobom, które dalej tej pomocy potrzebują, ale jest cała masa dzieci, cała masa dorosłych, którzy ucierpieli albo stracili życie przez jakieś takie zwykłe z naszej perspektywy dolegliwości, przez jakieś zakażenie, przez to, że nie było środków na gorączkę. To jest dla mnie najtrudniejsze, ta świadomość, że nie da się być wszędzie natychmiast i właśnie dbając o nasze też bezpieczeństwo, musimy to robić w sposób przemyślany. Ale to też jest po prostu trudne, że działa to tak wszędzie, w sensie, że problem jest systemowy, ogólny i że w tych krajach nie jesteśmy w stanie dotrzeć z tą pomocą wystarczająco szybko, zwłaszcza jeżeli trwa konflikt wewnętrzny, bo tak jak w Strefie Gazy, no przez długi czas zwyczajnie nie dało się tam dostać.
No już nie mówiąc o tym, że musi być wyrażona zgoda przez władze lokalne, aby wasza misja mogła zafunkcjonować.
Tak, tak. Trudne jest po prostu to, że to czasami jest tak podstawowa pomoc, że nasza domowa apteczka mogłaby komuś uratować życie, a nie jesteśmy w stanie z tą apteczką tam się dostać. To jest najtrudniejsza, ta świadomość. No ale z drugiej strony trzeba też patrzeć na tą jaśniejszą stronę, że dzięki temu, że się nie poddajemy, to ostatecznie trafiamy z tą pomocą do tych ludzi, którzy jeszcze tej pomocy potrzebują i to pomaga. Ta świadomość jest bardzo pomocna.
Chciałabym, korzystając z tego, że Małgorzata Furga, autorka tego reportażu, jest z nami, bardzo ci, Małgosiu, podziękować za tę opowieść. Kiedy słuchałam rozmowy, która była tym punktem wyjścia do stworzenia reportażu, to pomyślałam sobie, matko jedyna, Małgosia rozmawia z herosem, prawdziwym herosem, bohaterem po prostu. I był ten moment, który tutaj został przeze mnie wspomniany, właśnie tego przenikania życia zawodowego i prywatnego, kiedy nagle w tym herosie zobaczyłam człowieka. To znaczy, nie znaczy, że tam było coś złego, co burzyło ten obraz dobry, fantastyczny, po prostu człowieka, który chce pomagać i pomaga i robi to dobrze.
Ale mamy poetę.
Ale tak. Ale,
tak, tak. Humanistę mówiłam.
Ale przede wszystkim po prostu nagle pojawił się człowiek i to chyba jest szalenie ważne w pokazywaniu tego typu postaci, żeby one, będąc tak fantastycznymi, świetlanymi, jednak były nam bliskie. Oni są po prostu nie gdzieś tam z niebios, tylko są z nas.
A tym
tak,
bardziej...
dlatego nas też naprawdę najbardziej cieszy wsparcie naszych darczyńców w takich momentach, kiedy też możemy wejść w jakąś interakcję z osobami, które chcą nas wesprzeć. Tak jak na przykład organizowanie takiej aukcji i rozmowy z osobami, które przekazały przedmioty, są dla nas też poruszające, bo jakby wiemy, że budujemy ich świadomość i widzimy, jak oni też chcą się dołączyć w to, co my robimy na co dzień. I to jest piękne.
Jakub Belina Brzozowski jest z pochodzenia szczecinianinem, więc tak, akurat też tutaj angażuje naszą społeczność lokalną do tego, aby pomagała polskiej misji medycznej w tych wszystkich działaniach. Ale jeżeli już tak mówimy o tej historii, bo oczywiście w tym reportażu nie wszystko udało się zmieścić, no bo to jest taka bezlitosna strona montażu i komponowania historii.
Trzeba zrezygnować.
Tak, z czegoś trzeba zrezygnować, choć na przykład dla mnie to była piękna historia. Mianowicie chodziło o początek konfliktu w Ukrainie. Do nas zaczęły napływać te duże ilości uchodźców i on miał już doświadczenia w pracy w Polskiej Akcji Humanitarnej i zarówno Polska Misja Medyczna, jak i PAH pomagają w Afryce, gdzieś w krajach, których naprawdę jest brak tej infrastruktury i te obozy dla uchodźców to są namioty. No i mówi, tak, no była ta sytuacja trudna, masa tych uchodźców, no i przyjeżdżały te organizacje charytatywne i one się spodziewały, że tu będą pola namiotowe, tak jak na pustyni, a tu okazało się, że ci uchodźcy mieszkają w domach, ewentualnie świetlica szkolna czy jakiś hotel, no i nie potrafiły na początku sobie poradzić z pomocą w tej sytuacji, bo to było,
oczywiście.
Nie mogły się odnaleźć, ci uchodźcy potrzebowali pomocy, bo ile mogło wspomóc społeczeństwo, to pomogło.
Ale ta historia też pokazuje, jak trzeba po prostu nie, dostosowywać się do realiów, prawda?
Nie myśleć schematami.
Tak, do okoliczności absolutnie tak.
Schematami.
Elastyczność jest podstawowa tutaj. Właśnie nigdy nie wiadomo, co się zostanie. Też jak, jeżeli przeprowadzamy jakieś takie szkolenia dla medyków, to często są one przeprowadzane w takich bezpiecznych jakichś polskich miejscach, na przykład w jakimś lesie, żeby oni się adaptowali do różnych okoliczności. I wtedy są symulacje tego, jaka może się sytuacja trafić. Jakby się zachowali na pustyni, jakby się zachowali w miejscu, gdzie nie ma wody, gdzie woda może być potencjalnie trująca. Wszystko się może wydarzyć. Więc tak, to jest na pewno część też piękna tej pracy, ale i takiego no, dużego trudu. Więc tak jak tutaj na początku było pytanie o te cechy, które są potrzebne, to o tym chyba zapomniałam, a to jest bardzo podstawowe, żeby człowiek był elastyczny. Tak, no ja jeszcze tylko dodam, że tutaj akurat pojawił się temat początku konfliktu w Ukrainie. To był taki punkt zwrotny dla wielu osób. Ja wtedy jeszcze nie pracowałam w polskiej misji medycznej, ale to był pierwszy moment, w którym zaczęłam się zastanawiać nad tym, że chciałabym pracować w takiej tematyce, że do tej pory pracowałam jako dziennikarz informacyjny, więc po prostu przekazywałam informacje różnego rodzaju i praktycznie wszystkie, czy z kraju, czy ze świata. A wtedy pamiętam, że bardzo się tak już prywatnie zwróciłam w stronę tej Ukrainy i robiłam reportaże na temat tych uchodźców, na temat osób, które pomagają. I ujęły mnie szczególnie historie osób, które pomagają i pomyślałam sobie wtedy, że sama też bym chciała kiedyś pomagać i że byłoby mi dużo lepiej, wiedząc, że mogę coś takiego od siebie też zrobić bezpośrednio i że to jeszcze mogłaby być moja praca. Więc kiedy wszystkie ręce rzucały się na pokład w polskiej misji medycznej, to u mnie też już się rodziły takie refleksje. No i teraz się bardzo cieszę, że jestem tutaj, gdzie jestem.
Zamiast opisywać świat, pani go zmienia zresztą w dobrym towarzystwie.
To jest tak, w bardzo dobrym towarzystwie i tak jak mówię, nasz zespół jest naprawdę grupą otwartych ludzi, to też właśnie po tych wszystkich ludziach widać, że bardzo nam zależy na tym wspólnym celu. I jak się człowiek jednoczy we wspólnym celu, to praca myślę, że dużo łatwiej i przyjemniej nam wszystkim płynie. Ona jest jakby gdzieś obok. Bardziej się skupiamy na tym, żeby ta nasza misja się zrealizowała, a to, że jest to nasz też dzień pracy, to się dzieje mimochodem.
Malwina Kosela-Pepłowska z Polskiej Misji Medycznej była dziś gościem audycji Fonosfera. Bardzo dziękuję za czas poświęcony i za to, co pani powiedziała i za to, co państwo robicie.
Bardzo dziękuję również.
I Małgorzata Furga, moja redakcyjna koleżanka, która jest autorką dzisiejszego reportażu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję również.
Agata Rokicka. Ciekawego wieczoru.